Wiadomości w Radiu Maryja zapraszamy.
We włoskim mieście Matera Ojciec Święty Franciszek w niedzielę przewodniczył mszy świętej na zakończenie 27. Krajowego Kongresu Eucharystycznego.
W homilii papież podkreślił, że Eucharystia przypomina nam o prymacie Boga i wzywa do miłowania bliźnich. Biskup Rzymu powiedział, że marzymy o takim kościele, który potrafi pochylić się ze współczuciem i czułością przed ranami cierpiących.
Ojciec Święty zaapelował też o nawrócenie z obojętności na współczucie, z marnotrawstwa na dzielenie się z innymi, z egoizmu na miłość, z indywidualizmu na braterstwo.
Marzymy o takim właśnie kościele, kościele eucharystycznym, kościele złożonym z kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się z innymi tak jak chlebem, szczególnie z tymi, którzy pozostają w samotności i w ubóstwie, z tymi, którzy są głodni tej łagodności i współczucia, z tymi, których życie załamało się, ponieważ zaczęło brakować właśnie tego zaczynu nadziei. Kościół zgina swoje kolana przed Eucharystią i adoruje w zadziwieniu Pana obecnego w chlebie.
Papież Franciszek przed modlitwą Anioł Pański zaapelował m.in. o skuteczne inicjatywy pokojowe, które doprowadzą do zakończenia wojny na Ukrainie.
W tym tygodniu mamy krzyk bólu i śmierć dzieci w zbombardowanej szkole. Niech płacz tych maluchów nie przestanie być słyszany. Te tragedie nie powinny się wydarzać. Maryjo Królowo Pokoju, pociesz naród ukraiński, daj siłę przywódcom narodów oraz chęć natychmiastowego znalezienia skutecznych inicjatyw prowadzących do zakończenia wojny.
Ojciec Święty nawiązał też do Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy pod hasłem Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami.
Odnawiajmy nasze zobowiązanie do budowania przyszłości zgodnie z Bożym planem. Przyszłość, w której każdy znajdzie swoje miejsce i będzie szanowany. Gdzie są emigranci, uchodźcy, przesiedleńcy i ofiary handlu ludźmi, mogą żyć w pokoju i z godnością. Niech Królestwo Boże urzeczywistnia się wraz z nimi, aby nie byli wykluczeni. Także dziękuję tym braciom i siostrom w społeczności, we wspólnocie, dzięki którym mogą się rozwijać społecznie, gospodarczo, kulturowo i duchowo.
Wideo z uroczystości z Ojcem Świętym we włoskim mieście Matera można obejrzeć na naszej stronie internetowej.
W niedzielę obchodziliśmy 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W pomoc osobom, które musiały opuścić swoje domy, chętnie angażują się Polacy.
Włączają się m.in. w akcje humanitarne na rzecz Ukraińców, które organizuje Caritas Polska. Dzięki programowi Paczka dla Ukrainy do potrzebujących trafiło 40 tysięcy pakunków o łącznej wartości 14 milionów złotych.
Z kolei w październiku ruszy program Rodzina Rodzinie, który w pierwszej fazie obejmie co najmniej 500 osób.
Dyrektor Caritas Polska ksiądz dr Marcin Iżycki podkreślił, że dotąd organizacja wsparła kilkaset tysięcy ukraińskich uchodźców.
Ponad 400 tysięcy uchodźców z Ukrainy otrzymało od Caritas różnego rodzaju pomoc. Caritas wysyła na Ukrainę m.in. żywność, środki higieniczne, generatory prądu, zaopatrzenie medyczne, w tym leki, wózki inwalidzkie i wiele innych najbardziej potrzebnych na miejscu artykułów. Od 24 lutego na terenie Polski powstały 32 centra pomocy migrantom i uchodźcom, które świadczą regularną pomoc.
Polakom udzielającym pomocy uchodźcom podziękował przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek ksiądz biskup Krzysztof Zadarko. W komunikacie podkreślił, że otwartość i solidarność względem cudzoziemca jest moralną powinnością chrześcijanina.
W Ostrowi Mazowieckiej w niedzielę odbyły się uroczystości z okazji ogólnopolskiego święta Wdzięczni Polskiej Wsi.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki i wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, którzy najpierw uczestniczyli we mszy świętej.
Następnie podczas wystąpień szef rządu dziękował rolnikom za ich pracę. Mówił, że wieś nie jest już tak zależna od funduszy unijnych, a o wiele więcej pieniędzy trafia na nią ze środków krajowych. Premier wspomniał również obietnice w obszarze rolnictwa, które już zostały spełnione, a także zapowiedział kolejne.
Zobowiązaliśmy się do dopłat do nawozów. Zrealizowane. Zobowiązaliśmy się do zwiększenia dopłat do paliwa rolniczego. Wykonane i będziemy kontynuować także to zwiększenie dopłat. Także tutaj stąd chcę powiedzieć, że te zauważalne ubytki w emeryturach rolniczych zrekompensujemy poprzez bardzo znaczącą kwotową waloryzację wszystkich emerytur rolniczych.
Podczas obchodów wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk mówił, że wojna zwiększyła świadomość na temat wartości bezpieczeństwa żywnościowego. Wysiłek rolników sprawia, że nie grozi nam głód, podkreślił wicepremier.
Dzięki rolnikom, dzięki tej pracy rolników, tej ofiarnej pracy, jak pan premier wspominał, dzień w dzień, bez niedziel, świąt, odpoczynków i urlopów, szczególnie tych, którzy zajmują się hodowlą. Dzięki tej pracy możemy wszyscy czuć się bezpiecznie żywnościowo i bez względu na to, co się dzieje, to my możemy być pewni, że u nas chleba nie zabraknie.
Święto Wdzięczni Polskiej Wsi odbywa się od 2018 roku z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Wydarzenie to jest dziękczynieniem za szczęśliwe zakończenie żniw i plony.
Lider Zjednoczonej Prawicy kontynuuje wizyty w okręgach wyborczych. Jarosław Kaczyński spotkał się w niedzielę z mieszkańcami Nysy oraz Opola.
Prezes PiSu podczas swojego wystąpienia w Nysie mówił o tym, co za rządów Zjednoczonej Prawicy udało się już zrobić, a także o najbliższych zaplanowanych działaniach.
Przez 7 lat zebraliśmy do budżetu o prawie 1 bilion złotych więcej niż w poprzednim okresie. Opanowaliśmy wielki rabunek VAT-owski, powiedział Jarosław Kaczyński. W ocenie prezesa PiSu pozwoliło to na reformę polityki społecznej i realizację obietnic.
To dlatego, że opanowaliśmy ten wielki rabunek VAT-owski i inne mniejsze rabunki. Powtarzam, razem to była olbrzymia suma i dzięki temu mogliśmy przeprowadzić nową politykę społeczną. To kosztowało 250 miliardów złotych. Mogliśmy, proszę Państwa, już w tym roku wydać, czy wydawać, bo jesteśmy w trakcie tego roku, na te cele 60 kilka, właściwie można powiedzieć nawet do 80 miliardów złotych. Mogliśmy przeszło podwoić, przynajmniej nominalnie przeszło podwoić wydatki na służbę zdrowia, wydatki na zbrojenia. Mogliśmy podjąć także walkę z innymi wyzwaniami.
Prezes PiSu przyznał przy tym, że Zjednoczonej Prawicy poprzez różne wewnętrzne i zewnętrzne trudności nie udało się zreformować sądownictwa. Jednak zapowiedział, że ta sprawa jeszcze w tej kadencji będzie podejmowana.
Poruszył też temat kryzysu gospodarczego, między innymi związanego z niedoborem energii. Lider Zjednoczonej Prawicy powiedział, że rząd walczy z kryzysem i da sobie radę. Obniżymy ceny energii elektrycznej, ceny benzyny będą spadać, będziemy też dalej walczyć z inflacją, zapewnił. Poinformował, że prawdopodobnie zostanie wprowadzone opodatkowanie nadzwyczajnych zysków dużych firm.
Instytut Pamięci Narodowej kontynuuje dekomunizację polskiej przestrzeni publicznej. Do tej pory zdemontowanych zostało już ponad 20 pomników gloryfikujących Związek Sowiecki i żołnierzy Armii Czerwonej.
Więcej na ten temat Karolina Stasiak.
O usunięcie z przestrzeni publicznej nazw i symboli wciąż upamiętniających komunizm zaapelował tuż po wybuchu wojny na Ukrainie prezes IPN-u. Dr Karol Nawrocki wezwał też wtedy samorządy do zastąpienia sowieckich pomników godnymi upamiętnieniami prawdziwych bohaterów. Apel ten spotkał się z bardzo żywym odzewem władz samorządowych. Rzecznik IPN-u dr Rafał Leśkiewicz przekazał nam, że dotychczas zdemontowano ponad 20 monumentów gloryfikujących Związek Sowiecki i Armię Czerwoną, spośród 60 zidentyfikowanych przez Instytut. Do likwidacji jest jeszcze około 40, przy czym wkrótce zapadną prawomocne decyzje dotyczące kilkunastu z nich. Pierwszy demontaż pomnika stanowiący odpowiedź na apel prezesa IPN-u miał miejsce 22 marca w Folwarku koło Opola. W jego miejscu stoi już nowe upamiętnienie, powiedział dr Leśkiewicz.
W przypadku miejscowości Folwark, a więc tej miejscowości, w której jako pierwszej dokonaliśmy demontażu pomnika, już stoi nowy pomnik upamiętniający ofiary dwóch totalitaryzmów. W miejscowościach, w których demontujemy pomniki, także już w porozumieniu z władzami samorządowymi przygotowujemy kolejne projekty pomników upamiętniających czy to lokalnych bohaterów, czy ofiary totalitaryzmów, czy też pomniki przypominające o chwale polskiego oręża podczas II wojny światowej. Ten proces trwa. Oczywiście władze samorządowe co do zasady podchodzą do tego procesu bardzo pozytywnie. Zdarzają się oczywiście przypadki, gdzie władze samorządowe uchylają się albo opóźniają proces demontażu.
Rzecznik IPN-u przypomniał, że na samorządach od 2016 roku ciąży ustawowy obowiązek usuwania z przestrzeni publicznej symboliki totalitarnej. Realizacja tych zadań nie obejmuje cmentarzy i obiektów będących w rejestrze zabytków. W ostatnim czasie zdemontowano pomniki w Brzegu czy Malborku.
Na Jasnej Górze w niedzielę zakończyła się dwudniowa 38. pielgrzymka małżeństw i rodzin. W tym roku przyświecało jej hasło Rodzina wspólnotą pokoju.
Centralnym punktem była msza święta na szczycie jasnogórskim. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński.
Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej w homilii przypomniał, że rodzina jest fundamentem, na którym człowiek buduje własną tożsamość i osobowość.
Największym skarbem narodu jest rodzina. Rodzina jest bowiem jak gniazdo. W tym gnieździe przychodzimy na świat. Tutaj dane nam jest poznać Boga. Tutaj rozpoznajemy nasze osobiste powołanie. Tutaj także mamy możliwość przygotowania do tego, aby wszystkie zadania życiowe wypełnić. Małżeństwo i rodzina. Fundament naszego życia, fundament cywilizacji, to jest droga ku przyszłości.
W czasie mszy świętej nastąpiło też odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego. Tradycyjnie małżeństwa i rodziny złożyły akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.
Pielgrzymkę zorganizował Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski. Uczestniczyli w niej małżonkowie, rodziny z dziećmi, a także duszpasterze i doradcy życia rodzinnego.
Kolejny stan w USA opowiedział się za ochroną życia nienarodzonych. Sąd Najwyższy Arizony zezwolił na wprowadzenie zakazu tzw. aborcji w niemal wszystkich przypadkach.
Od tej pory w stanie zabijanie dzieci poczętych będzie zabronione z wyjątkiem przypadków koniecznych dla ratowania życia matki.
Decyzja ta to pokłosie unieważnienia wyroku Roe vs. Wade przez Sąd Najwyższy USA. Od czerwca bieżącego roku poszczególne stany samodzielnie decydują, jakie regulacje przyjmują w kwestii obrony życia. Przyzwolenie na tak zwaną aborcję obowiązywało w USA od niemal 5 dekad.
Działacz pro-life, prawnik Magdalena Korzekwa-Kaliszuk wskazuje, że przykład Arizony powinien być impulsem dla kolejnych stanów oraz państw, aby opowiedziały się za pełną ochroną praw dzieci nienarodzonych.
To jest piękna sprawa dla Amerykanów, ale i dla całego świata, bo ten przykład z Arizony pokazuje, że można chronić życie dziecka w pełni, że można to zrobić zgodnie z demokratycznymi tak zasadami, że można to zrobić prawnie, że można to zrobić faktycznie w dzisiejszym świecie, który tyle krzyczy o możliwości zabijania dzieci. Piękna wiadomość, no i wielka też mobilizacja dla nas, żeby walczyć o jak najpełniejszą ochronę życia każdego dziecka.
Decyzja sądu w Arizonie wywołała oburzenie niektórych demokratów. Niewykluczone, że pojawi się w tej sprawie apelacja.
Przypomnijmy, w ostatnim czasie prawną ochronę życia dzieci poczętych wzmocniły m.in. stany Idaho, Tennessee, Dakota Północna oraz Teksas.
To były wiadomości w Radiu Maryja.